Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i werset 24. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. Werset 37 i 38 jeszcze przeczytamy. Jest to wyjaśnienie tej przypowieści. A dalej już nie będziemy czytać, bo nas ten fragmencik tylko interesuje. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Werset 39 jeszcze doczytam. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest zakończenie epoki, a żeńcami są aniołowie. Niemniej mi chodzi tylko o ten krótki fragment tej przypowieści, ten początek. Chciałem zwrócić na to uwagę, że Słowo Boże pada na świecie. Ono zawsze padało. Bóg daje Słowo. On jest siewcą. Tutaj jest mowa o tym, że Pan Jezus właśnie jest tym, który posiał dobre nasienie. Ale gdy ludzie spali, a więc kiedy nie ma czujności człowieka, gdy ludzie śpią, gdy są jakby w letargu, jakby nie uważają na to, co do nich przychodzi, przychodzi zły. Czyli oni mniej więcej wiedzą, albo mniej lub więcej wiedzą, co jest właściwe, co jest prawidłowe. I mogą się zbliżać do tego poznania, albo niestety oddalać. W zależności od tego, jak bardzo czujni są. I Biblia tutaj mówi, że mogą być zasadniczo później dwie ścieżki. Mogę stać się Synem Bożym, Córką Bożą, przez słuchanie tylko Boga. Ale mogę stać się niestety Synem złego. Przez odrzucenie tego, co było od Boga, a przyjęcie tego, co pochodzi od złego. I tu się dzieje to, co my często nazywamy, jesteśmy kowalami własnego losu. To my wybieramy, co będziemy słuchać. To od nas zależy, co wejdzie do naszego wnętrza. Dlatego Słowo Boże mówi do nas, żebyśmy byli czujni. Słowo Boże mówi, żebyśmy Bogu ufali w to, co On mówi, a nie przyjmowali słów od wroga, od diabła. Czyli musimy wiedzieć, gdzie jest prawda i nie chcieć innych słów. Nazywamy to czujnością. Jeżeli natomiast będę nie wykazywał tej czujności, tutaj Słowo Boże mówi o spaniu, to może przyjść wróg i zasiać inne słowa, które będą mnie zwodzić. Zwodzić od prawdy, odciągać od prawdy. Dlatego w Mateuszu 24 rozdziale i wersecie 24 jest napisane tak. Odnosi się do czasów właśnie, w którym żyjemy. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, patrzcie, także wybranych. Jeśli to będzie możliwe, wprowadzą również w zwiedzenie tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Czyli mogą być czasowe odchyłki albo w ogóle odchyłka. Jeśli nie zauważą błędu. jeśli nie będą głęboko szukać i odpowiadać na ostrzeżenia Ducha Świętego, którego mają. Jeśli nie usłyszą, że droga, którą idziesz, jest drogą ku śmierci, jest niewłaściwą drogą. Zawróć z niej, wróć. Jeżeli te ostrzeżenia Ducha Świętego nie usłyszą, może to skończyć się źle. Do jakiego stopnia źle? Biblia mówi, że może być źle. Dlatego Słowo Boże wzywa nas do czujności. Wzywa nas do niespania. Niespania. W czasie, w którym żyjemy, Bóg dzisiaj już woła. Już rozlega się wołanie. Pan nadchodzi. Zgodnie z Pismem. To wołanie prorocze już jest. Przygotuj się. Pan nadchodzi. Jest już ten czas. To wołanie już się rozlega w sferze ducha i przez kościoły niektóre wyraźnie się mówi. Pan nadchodzi. Przygotuj się. Czyli stań się mądrą panną. Stań się osobą, która ma intymność z Bogiem. Ma olej w lampie. Ma olej w lampie. Lampą jest duch człowieka. Ma olej w lampie. I ona ma intymność z Bogiem. Jest bardzo ważne, że ci, co jej nie mają, powinni usłyszeć głos, póki jest czas. Powinni usłyszeć głos, że Pan jest blisko i powinni nawracać się ze złych sposobów myślenia. I są dwa typy nawróceń. W ciele Chrystusa numer jeden i w świecie numer dwa. Najpierw, aby Kościół mógł ewangelizować świat, musi sam się nawrócić. Musi sam przejrzeć. Musi sam zobaczyć prawdę. Musi być uwolniony przez tę prawdę. Pozna prawdę, a prawda go uwolni. To znaczy, że on nie śpi. Ta osoba czy ten Kościół nie będą spać. Oni będą czujni na to, co się dzieje. Czujni na głos Pana. I czujni na głos wroga. Na głos wroga. Niektórzy mówią w ciele Chrystusa, ja słucham tylko Pana. Bardzo dużo ludzi to mówi. Tak w zasadzie prawie każdy chrześcijanin. Odważnie mówią. Ale Biblia mówi tak, że my wszyscy rośniemy. I Bóg chce, abyśmy z wieku po nawróceniu tak zwanego bycia niemowlętami stali się ludźmi dojrzałymi we wierze. Ludźmi, którzy znają swego Boga, są doskonali i którzy nie dadzą się zwieść. Idą tylko za głosem Pana, za innym nie pójdą. Za innym nie pójdą. Oni tylko biorą słowo, ziarno pszeniczne, tylko to konsumują. Oni nie biorą żadnego innego zielska, jakiegoś chwastu. Nie biorą do siebie. Nie przyjmują tych rzeczy. Jest szlaban. Nie. Oni czuwają w słowie i w duchu, na modlitwie. Oni czuwają. Dlatego Pan jest z nimi i Pan ich prowadzi. Jak długo będą czujni, czyli nie będą spać, będą szli właściwie. I to jest naszym przeznaczeniem, by tak się działo. To jest naszym przeznaczeniem, byśmy byli ludźmi nieśpiącymi, czuwającymi, którzy nie pozwolą, żeby diabeł coś zasiał. Właściwy obraz życia chrześcijańskiego jest życiem w słowie i w modlitwie, to co powiedziałem. W Duchu Świętym, dodaję specjalnie, ponieważ istnieją modlitwy, jak i czytanie słowa bez Pana. Dzieje się to wtedy, kiedy czytamy z nienawróconym sercem, albo z sercem, które jest zbuntowane przeciwko Bogu, albo nie wierzy Bogu. Czyli chorym sercem, które musi być uzdrowione, musi być skruszone, musi się poddać Bogu, musi się nawrócić, aby móc wierzyć. Sprawdza się tutaj to, co Jezus cały czas nauczał, co Jan Chrzciciel mówił, co Kościół ma głosić. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie ma wiary bez nawrócenia. Nie ma łaski bez pokuty. Dlatego musi być właściwa postawa przed Bogiem, by łaska mogła płynąć. Dlatego dzisiejszy prawidłowy obraz wierzącego w tych czasach to jest osoba, która ma intymność z Bogiem poprzez zanurzenie, uwaga, w Duchu Świętym, to jest bardzo ważne, ja to podkreślam, zanurzenie w Duchu Świętym, w słowie i w modlitwie. Jak robisz bez Ducha Świętego, a też można, to jest tylko martwy uczynek. Ale jeśli będziesz z właściwą postawą z serca to robił, nie będziesz zwiedziony. I teraz bardzo ważną jest rzeczą, żeby to zrozumieć. Jesteśmy w bardzo ważnym czasie dla Kościoła. Ponieważ wielu, którzy mają dostąpić zbawienia, już dzisiaj jest zwodzonych, nawet o tym nie wiedzą. Podkreślam, już dzisiaj są zwodzeni i nawet o tym nie wiedzą. I to nie tylko, jakby można było sobie pomyśleć, to pewnie ci, którzy nie mają poznania. Niekoniecznie. Również liderzy i wysoko postawieni liderzy kościołów. Może, którzy kiedyś byli przez Pana postawieni, ale dzisiaj błądzą. I tak się dzieje na oczach naszych. Czytamy we wiadomościach, co się dzieje. Wielu liderów, kościołów, jak również zwykłych ludzi, którzy wierzą w Pana, jest zwodzonych. Nie znaczy, że się jeszcze nie nawrócą. Nie znaczy, że zejdą z powrotem z tej drogi, która jest niewłaściwa. Że przyjdzie czas, kiedy Duch Święty się dobije i oni uwierzą, że coś jest nie tak. Oto pozostały Kościół, który widzi, powinien się modlić. By Kościół wrócił na swoje tory. Nie chodzi o to, by pokazywać palcem, hej, oni są zwodzeni i się broń Boże jeszcze cieszyć z tego, że my jesteśmy po właściwej stronie. O nie. Jeżeli tak bym myślał, też jestem zwiedziony. My mamy mieć troskliwość modlitewną, stawienniczą za tych, którzy dzisiaj nie widzą. Biblia mówi, ten czas będzie czasem silnego zwodzenia. I Biblia mówi, że nadejdzie odstępstwo. Ja chciałbym to zacytować. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset trzeci. 2-3. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Bo chodzi o Dzień Pański, nie przyjdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek bezprawia, syn zepsucia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Wierzę, że wielu chrześcijan, którzy dzisiaj nie widzą tego, co się dzieje, w odpowiednim czasie zawrócą. Wierzę w to. Wierzę, że wielu zobaczy, co się dzieje, ale jeszcze tego nie widzą w tej chwili. Jasną rzeczą jest, że tutaj Pismo mówi o tym człowieku bezprawia jako o antychryście. To jest ten, który niedługo się pojawi. I o nim jest tutaj mowa. I wyraźnie tu przestrzega Paweł w tym liście, że dzień nadejdzie wcześniej, zanim nastąpi odstępstwo. Wyraz tutaj grecki, który jest używany, jest wyrazem, który jest używany przez Pana Jezusa w Mateuszu w 5 rozdziale, kiedy jest mowa o listach rozwodowych, w 19 rozdziale również, w Ewangelii Mateusza. Tak samo tutaj jest użyty ten sam wyraz, który mówi o rozwodzie. Mówi o rozwodzie z Bogiem. Mówi o odejściu od Boga. Mówi o rozwodzie z Bogiem. Chrześcijanin, który prawdziwie jest chrześcijaninem, a nie z nazwy, tylko prawdziwie Pan go uznał, on pobrał się z Panem. On wszedł w przymierze. On stał się oblubienicą, którą Pan chce mieć. Chce z nią być na wieczność. I droga nasza chrześcijańska jest taka, że my jako cały Kościół jesteśmy oblubienicą pańską, jego małżonką, ale również każdy z nas osobna. I jeśli wytrwamy do końca, czyli do Dnia Pańskiego, to będziemy mieli z Nim prawdziwe wesele. Tak Żydzi też to w swej kulturze mieli, że najpierw przyszła małżonka była zaślubiana przyszłemu mężowi. Rodzice ustanawiali tych dwojga, ustanawiali kontrakt małżeński, zapieczętowany później winem i już byli zaślubieni sobie, ale musieli czekać do momentu, aż Pan młody będzie gotowy, przygotuje dom, by wprowadzić małżonkę do tego domu. Tak więc my wszyscy dzisiaj jesteśmy zaślubieni Panu. My wszyscy jesteśmy Jego. Ale można wziąć rozwód. I o tym mówi list do Tesaloniczan. Ten sam wyraz podkreślam, używany przez Pana Jezusa w 5 rozdziale Mateusza, jak i w 19, jest tutaj użyty. To znaczy rozwód, odstępstwo jako rozwód. Można wziąć rozwód, można opuścić Pana. Przypomnę fragment z Mateusza, 24 rozdział, gdzie jest powiedziane w wersecie 9, kiedy Pan Jezus cytuje i mówi tak: wtedy oddadzą was na udrękę albo ucisk inaczej i będą was zabijać. I będziecie nienawidzeni przez narody z powodu mego imienia. Wtedy wielu zachwieje się w wierze, albo inaczej zostaną wciągnięci w pułapkę zgorszenia. Wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzieć. Powstanie bowiem wielu kłamliwych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się bezprawie, inaczej nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kiedy miłość zaczyna stygnąć, to znaczy, że wchodzimy w grzech. Kiedy przestajemy kochać Pana z całego serca i zamiast potęgować się ta miłość, zaczyna stygnąć, znaczy, że jest niewłaściwy proces. Znaczy, że zaczęliśmy spać. Znaczy, że coś się zaczyna dziać niedobrego w nas. Zaczynamy coraz mniej słyszeć głos Boga. Coraz mniej zaczynamy słyszeć żywe słowo i Ducha Świętego, który nas prowadzi. Coraz bardziej stajemy się ludźmi litery. Coraz bardziej bazujemy na tym, co mamy i mówimy, że jest okej. Wszystko jest okej. My jesteśmy wierzącymi. Ale już nie mamy intymności. Z tego miejsca jest małe przejście do tego, żeby zrobić duży grzech. Małe przejście, że możesz zaprzeć się, że możesz wystąpić przeciwko bratu, przeciwko siostrze. Pan mi przebaczy. Pan mi przebaczy. Ja tylko wydam brata, wydam siostrę, ale Pan mi przebaczy, Pan zawsze przebaczy. Nie możemy się zaprzeć Boga. Nie możemy zaprzeć się prawdy. Biblia mówi, kto się narodził z Boga, żyje Jego słowem, a innym nie. Jest bez grzechu. Żyje Jego słowem. Nie wchodzi w grzech. Jeżeli wejdzie w grzech, szybko pokutuje. I znowu wskakuje i kąpie się w Bożej miłości. I rośnie. Jego miłość rośnie. Poznanie miłości rośnie. Poznanie Boga rośnie. Wiara wzmaga się. Staje się człowiekiem odważnym, pełnym pokoju. I za nic ma swoje życie. Bo wie, że ma życie od Boga. Jest to czas, w którym jesteśmy dla wielu już niebezpieczny. Od roku 2022, więc teraz tego roku, będzie coraz więcej wydarzeń na świecie, które, ja to nazywam, są przykręcaniem Bożej śruby. Bóg zezwala na wiele wydarzeń tragicznych, bo zbliżamy się już do końca. Ludzie będą stawiani w miejscach wyboru. Bóg będzie chciał przyprowadzić ich do siebie przez ucisk, przez trudności. Dlaczego? Ponieważ Bóg ich kocha tak, że jeśli oni będą żyć jak żyją w grzechu, na pewno pójdą do piekła. Ale przynajmniej przez te trudności, przez to, co przychodzi na świat, może wybiorą go jednak. Może zwrócą się do Boga. I Bóg tego oczekuje. Ale wielu dzisiaj wierzących ludzi, wielu liderów kościołów, wielu chrześcijan jest zwodzonych. Właśnie brak im intymności. Właśnie brak im znajomości Pana przez bliskość, przez modlitwę, przez przebywanie w Słowie, przez dialog z Bogiem. Brakuje im tego i stali się niestety, ale ludźmi, którzy działają, prawdziwymi działaczami chrześcijańskimi, niemal politykami chrześcijańskimi, którzy robią pewne rzeczy, żeby utrzymać status quo, który kiedyś mieli. Zwróćmy uwagę na proroka Bileama Starego Testamentu z Księgi Liczb. Bileam był Bożym prorokiem na początku, ale odstąpił od prawdy i skończył źle, został zabity przez Izraelitów. W międzyczasie był kuszony, walczył z pokusą pieniędzy, ale uległ, nie wytrzymał. Diabeł zasiał mu chwast. Zaczął dobrze, skończył źle. I pamiętajmy, podobna sytuacja ma dzisiaj miejsce. Wielu ludzi, których Bóg postawił jako liderów, jako przywódców w różnych krajach, przywódców świata chrześcijańskiego, czy to apostołów, czy proroków, czy pasterzy i tak dalej, nauczycieli. Ci ludzie, niestety, ale być może dzisiaj nie mają intymności z Bogiem. Ale co mają? Znane nazwiska z okresu, kiedy chodzili w Bogu. Jak Bileam. Dlatego przychodzą ludzie ze świata i mówią, ty jesteś prorokiem Bożym. Ty jesteś tym, który powiedziano kiedyś, jesteś apostołem. Ty jesteś pasterzem. Ale już nie mają intymności oni. I kiedy ludzie do nich przychodzą, oni są praktycznie ludźmi, którzy nie mają ducha. Nie poruszają się w duchu. Może tak. Nie poruszają się w duchu. Myślą na poziomie duszy. Ich działania chrześcijańskie są jedynie wymysłami ludzkimi, logicznymi wywodami. Pismo Święte już nie jest z objawienia. Już nie odczytują czasów, które idą do przodu. 20 lat wcześniej byli używani przez Boga. Dzisiaj, kiedy już Bóg ich postawił, są wyżej i mają dużą odpowiedzialność, nie służą Bogu z objawienia. Służą z litery. Służą z pozycji. Służą z tym, kim są. I są często okłamani. Bardzo częsty grzech w Kościele jest taki. Przywódcy sobie myślą tak. Ponieważ jestem apostołem, ponieważ jestem przecież prorokiem, ponieważ jestem pastorem, biskupem, kimś tam, w związku z czym na pewno mówię od Boga. Na pewno mówię od Boga. To, co ja mówię, na pewno Pan jest ze mną. I są okłamani. Nie można tak myśleć. Jeśli nie mamy bliskiej intymności, jakże ja mogę przypuszczać, że Bóg mnie traktuje wyjątkowo, ponieważ jestem pastorem, biskupem, popem, kimkolwiek? W jaki sposób doszedłem do wniosku, że Bóg na pewno jest ze mną, ponieważ mam pozycję w Kościele? Jakże ja mogę sobie coś takiego ubzdurać? To jest prawdziwe kłamstwo. Biblia jasno mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. Czy to jest człowiek nominalny, nazwijmy to, nie lubię tego określenia, ale nie mam innego, nominalny chrześcijanin, który jest w Kościele, a z drugiej strony jest osoba tak zwana na świeczniku, przez Boga używana, albo powinna być używana, bo takie powołanie miała, podczas gdy ten chrześcijanin nominalny tego powołania nie miał, dlatego nie był na tym miejscu. Jeżeli my to uznajemy, że na pewno Bóg jest z nami, ponieważ mamy pozycję, mylimy się. Bóg będzie z każdym, kto szczerze z Nim chce być i przebywać, który pilnuje swego serca, który szuka Pana bez względu na czas i sposób używania i wpływ, jaki ma. Bóg nie ma względu dla pasterza, jakiegokolwiek, pastora, biskupa, popa, papieża, kogokolwiek. Nie ma względu. Ci ludzie nie są wyjątkowi, nie mają jakiegoś wyjątkowego poznania. Oni mają tylko tyle, na ile szukają Boga. Niestety diabeł sieje chwast i mówi kłamstwo. Że przecież ty jesteś w tak wyjątkowym miejscu, na pewno Bóg cię prowadzi. Cokolwiek pomyślisz, jest od Boga. Cokolwiek. Mówię wam, wielu liderów, którzy byli używani, dzisiaj są zagubionymi ludźmi. Widzimy to po tym, co się dzieje. Nie mają intymności z Bogiem. Wyraźnie, poprzez ich wybory. Natomiast są działaczami. Muszą być w Facebookach, w różnych innych mediach społecznościowych na pierwszych miejscach. Musi być głośno o nich. Muszą być znani. Musimy trzymać falę. Przecież Pan nas powołał. My jesteśmy tymi wybranymi. Czyż Biblia nie przestrzega o tym, by dotrwać do końca? Czyż Biblia nie mówi o zwodzeniu? Czyż Biblia nie mówi o spaniu? Czyż Biblia nie mówi o tym, że Bóg nie ma względu na osoby? Jednak niektórzy dają się okłamywać. Myślą, że są wyjątkowi. Myślą, że jak kiedyś byli używani, dzisiaj Bóg ich też będzie używał. To jest kłamstwo. Z piekła rodem. Będzie używał, jeśli nawrócisz się. Jeśli się nawrócisz szczerze i przyznasz błędy i to, co posiałeś, odwrócisz. Bo miałeś wpływ na wielu ludzi. Pan będzie rozliczał liderów. Im większe było zadanie tobie powierzone, im większy autorytet miałeś, inaczej wpływ, który tak naprawdę nie pochodził od twoich zdolności, ale od powołania suwerennego, które Bóg miał na twojego życia. Jeżeli myślisz, że przez to byłeś wyjątkowy, jesteś w błędzie i oszukany. Ale jeżeli uważasz, że Pan cię postawił, to pilnuj swego serca. Ponieważ ty odpowiadasz za wszystkich, których masz pod sobą, za wszystkich, które masz wpływ, będziesz musiał odpowiedzieć przedtem przed Bogiem. Będziesz musiał. To jest ostrzeżenie, to jest poważne ostrzeżenie. Jeżeli ty zwiedzisz wielu ludzi i oni zginą, Pan ciebie z tego rozliczy. Dlatego dzisiejsze wybory mają ogromne znaczenie. Każdy dzisiejszy lider Kościoła powinien się zastanowić, w którym miejscu stoi przed Panem. Czy jest blisko z Nim? Czy jest blisko z Nim? Czy słyszy Go? Czy odpowiada na Jego poruszenia? Czy chce iść Jego drogą? Jeśli nie, błądzi i prowadzi innych ludzi również do błędu. To ma konsekwencje. To ma konsekwencje. I bardzo poważne konsekwencje. Wielu myśli dzisiaj, jestem zbawiony. Wielu myśli, Bóg mi przebaczy, cokolwiek zrobię. Już mi przebaczył w Chrystusie. I nie zwracają uwagi na to, co robią dziś. Czy dziś chodzą z Panem? Czy dziś są blisko? Co mówią? Co mówią ludziom, którzy im ufają? Jako przywódcy Boga na ziemi. Albo inaczej, ci, którzy Go mają reprezentować. Postawieni od Boga, pasterze. Czy nauczyciele, czy inni. Co mówią? Ma to ogromne znaczenie dla tych ludzi. Kościół musi się obudzić. Kościół musi się obudzić. Przywódcy muszą się obudzić. Przestać robić rzeczy, które nie są w woli Bożej. Nie widzą tego. Muszą przyjść blisko do Boga. Zobaczmy w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, co jest napisane od wersetu 39. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to przyjmiecie go. Jak możecie wierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. można badać pismo. I wielu myśli tak. No tak, ten fragment odnosi się do tych, którzy jeszcze nie znają Boga. A więc do nas nie mówisz. Aby na pewno? Jasno jest powiedziane, że tu jest mowa o tych, którzy badają pisma. Jesteś pewien, że słyszysz Boga? Że chodzisz w tym, co ci Bóg mówi? Chodzisz z Nim? Słyszysz Jego głos? Jeśli tak, to jest wszystko w porządku. I rozumiesz pewnie, co ja mówię. Ale jeżeli jesteś w złym miejscu, to nie chcesz zrozumieć, co ja mówię. A ja mówię to, że można badać pismo, można się zajmować słowem, ale nie chcieć prawdziwej intymności, by mieć życie. Można być działaczem chrześcijańskim. Można różne rzeczy robić. Tak zwane dobre według świata i świat ciebie pochwali. Ale one są niczym przed Bogiem. Dlaczego? Bo my mamy czynić Jego wolę, a nie swoją. Dlatego tu jest powiedziane, są dwie możliwości ludzi tak zwanych, którzy zajmują się Bogiem. Prawdziwie wierzący słuchają słowa i działają dla Pana z jednej motywacji, bo chcą odebrać chwałę od Niego. I są drudzy, którzy działają, czytają słowo i to robią, wszystko co trzeba, można by rzec, by odebrać chwałę od ludzi. I są stany oczywiście gdzieś tam pomiędzy. I można mieć chwilowy przechyw w drugą, trzeba pokutować, wracamy na właściwe tory. Ale pamiętajmy, że możesz chcieć i być zwodzony, że nie będziesz szedł drogą Boga, tylko będziesz zwracał uwagę na ludzi. A jeżeli zwracasz uwagę na ludzi, to znaczy, że chcesz chwały od ludzi, zgodnie z tym fragmentem pisma. Ty nie chcesz chwały od Boga, ty chcesz się ludziom podobać, chcesz poklepania po ramieniu od ludzi, ale nie od Boga. Pytanie jest, komu służysz? Dziś. Nie pytam się, kiedyś służyłeś. Jak służyłeś kiedyś? Czy byłeś blisko Boga kiedyś? Ja się pytam, czy dzisiaj jesteś z Bogiem? Czy trwasz w Nim? Księga Jeremiasza w 17 rozdziale i w 5 wersecie mówi tak. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który ciało swoim ramieniem czyni, czyli inaczej upatruje swą siłę w ciele, który ciało swoim ramieniem czyni, a od Pana odwraca swe serce. Ten fragment mówi jasno, że można być w miejscu, kiedy dla mnie to, co ludzie mówią, ma większe znaczenie niż to, co mówi Bóg. Automatycznie, zgodnie z tym fragmentem pisma Jeremiasza 17:5, automatycznie odwraca swe serce od Pana. Kiedy chcesz słuchać ludzi, odwracasz swe serce od Pana. I Biblia mówi, że jesteś przeklęty. Wchodzisz pod przekleństwo. Inaczej błogosławieństwo przestaje płynąć. Nie słyszysz Boga, mówiąc innymi słowami. Robisz coś, ale Boga w tym nie ma. Robisz to, co tobie się zdaje, że jest właściwe. Ale nie jest to z prawdy Bożej, z pomazania Bożego. Robisz to, jak ty chcesz. Nazywamy to umysłem, który jest niezbawiony. Umysłem, który nie jest zmieniony. Umysłem, który ma swoje plany, który prowadzi politykę religijną. Zwróćmy na inny fragment z Ewangelii Jana. W 9 rozdziale Ewangelii Jana jest przykład uzdrowienia człowieka, który był ślepy od urodzenia. I tam jest taki dialog po uzdrowieniu między Żydami, którzy nie chcieli uwierzyć w Jezusa i szukali po prostu czegokolwiek, żeby ktoś powiedział coś innego. I Od wersetu 17 będziemy czytać. 9:17. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty co o nim myślisz, o Chrystusie? W związku z tym, że ci otworzył oczy, odpowiedział to prorok. Werset 18. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał tak, że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Werset 20. I na to zwróćcie uwagę. I dalej. Rodzice zaś tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Ich wypowiedź jest czystą polityką religijną. Tak, żeby właściwie odpowiedzieć, żeby nikogo nie zranić, ze wszystkim mieć dobry układ, żeby życie się dalej toczyło. No tak, fajnie, że syn jest uzdrowiony. Więc politycznie odpowiemy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Co mówi następny werset? Werset 22. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Strach. Strach powodował tą wypowiedź, to działanie polityczne, religijne. Jak odpowiedzieć, żeby wszyscy byli zadowoleni? I nam się nic nie stało. Dalej jest powiedziane, Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Oto dlaczego. To było powodem polityki religijnej. Ja się pytam liderów, którzy dzisiaj zarządzają Kościołem. Dlaczego robimy to, co robimy? Co powoduje, jaki cel jest działania, który my dokonujemy? Decyzje, jakie podejmujemy? Dlaczego je podejmujemy? Czy jest to od Pana? Czym jest spowodowane? Czy strachem? Opinią między ludźmi, żeby nie być wyłączonymi z synagogi? Żeby nas poklepali i powiedzieli, dobrze mówisz? Czy chcemy chwały Pańskiej? Może jednak chwały od ludzi? Spójrzmy dalej w rozdziale 12. W wersecie 37 jest napisane tak. Jezus, chociaż jednak uczynił przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego. Teraz przeskoczę do wersetu 42. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie zaświadczyli. Dlaczego? Aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Za czym stoimy dzisiaj jako przywódcy? Chcemy chwały ludzkiej? Chcemy być okej wobec innych przywódców religijnych? Chcemy jedności? Bo przecież Pan Bóg chce pokoju. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 3. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną i nie ujdą. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie zagłada. Dzisiaj cały świat szuka rozwiązań. Nikt nie chce wojny nuklearnej. Nikt nie chce, żeby były zatarczki między ludźmi. Wszystkim wszystko wolno, ale żadnych wojen. Prosimy, wojny nie chcemy żadnej. My chcemy żyć w tym świecie, dla przyszłych pokoleń go zostawić, żeby funkcjonował jak należy. Chcemy pokoju, chcemy bezpieczeństwa. Zróbmy my, ludzie, coś, co spowoduje, że będziemy panować nad sytuacją. My, ludzie. Czyż Biblia nie mówi o tym? W Apokalipsie, w 6 rozdziale i wersecie 2, czyż Biblia nie mówi o wojnie, która i tak będzie miała miejsce? Czyż Biblia nie mówi, że bardzo dużo ludzi zginie, ponieważ ludzie są nieposłuszni? To jest Apokalipsa, 6 rozdział i werset 3. A gdy otworzył pieczęć drugą, słyszałem drugą istotę żywą, mówiącą: przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, a dano mu wielki miecz. Nadchodzi wojna. Odsyłam, żeby sobie poczytać, ile ludzi zginie. Miliardy. Miliardy. Co dziś robi Kościół? Czy modlą się przywódcy i ich kongregacje o to, by Bóg powstrzymał sądy, by jak najmniej ludzi zginęło? W jaką stronę idą kongregacje kościoły? W jaką stronę? Czy jest modlitwa o to, żeby ludzie się nawracali? Bo jeżeli ludzie się nawrócą, to Pan zwróci swoje oblicze. Jeżeli są nawróceni, kogo nawracać? Kogo nawracać, gdy są nawróceni? Przychodzi błogosławieństwo. Ale jeżeli ktoś myśli, że będąc w grzechu zrobimy i tak pokój, i tak będzie pokój, bo my tak chcemy, my ludzie, to się myli. To, co się tworzy dzisiaj, to jest nierządnica Babilon, która zaczyna łączyć system religijny, religie wszystkich krajów, różnych kultur, w jeden konglomerat religijny. I do tego dołączają się politycy, ludzie wpływowi z różnych warstw społecznych. Coraz więcej tego jest. Ostatnie spotkanie tego roku, 22, w Kazachstanie, we wrześniu tego roku, pokazuje bardzo wyraźnie, że nie było tam wymienione słowo Bóg. A jeżeli padało, to chodziło zupełnie w innym kontekście niż tym, który mówi Słowo Boże. Ja osobiście nie słyszałem, słuchając tego wszystkiego, co się tam działo. Nie słyszałem imienia Jezus wymienionego. Natomiast widziałem, o co chodzi. I zalecam wszystkim, żeby dokładnie przyjrzeli się wnioskom konferencji i temu, do czego to miało służyć. Tam nie chodzi o Boga. Nie chodzi absolutnie o Boga. Chodzi jedynie o to, by nie było wojen, by był pokój dla przyszłych pokoleń. I żebyśmy potrafili sobie z tym poradzić. O to chodziło. Musimy uważać. Dzisiaj musimy uważać, do czego my rękę przykładamy. Czy my jesteśmy po stronie Boga i modlić o sprawy Boże, czy my zaczynamy działać w kierunku tak zwanego pokoju na sposób ludzki. I nieopatrznie, wierzę, że nieopatrznie, wielu liderów tego nie widzi, podłącza się dzisiaj do tego systemu, nie wiedząc o tym, że nie służą Bogu, ponieważ kiedyś Jemu służyli. Kiedyś mieli intymność z Nim. Ale jej dzisiaj brakuje. Dzisiaj nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj jest ważne, żeby coś robić. Przecież Pan nas powołał. Przecież my jesteśmy znani w tej rzeczywistości Kościoła i mamy coś robić. No to coś zróbmy dla pokoju. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 27 jest napisane tak. Pokój zostawiam wam, mówi Pan Jezus. Pokój mój daję wam. I teraz. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. To, co było w Kazachstanie, nic nie da. To jedynie coraz bardziej wprowadza ludzkość w oddzielenie się od Boga. Prawdziwego Boga. Coraz bardziej ta grupa ludzi błądzi, chociażby mówiło i miała na ustach czasem słowa Chrystus. I tak jest to błądzenie. Zacznijmy czytać, studiować słowo z Panem, co mówi na temat wielkiej nierządnicy. Zacznijmy to studiować. Ja wam pokażę koniec tej nierządnicy, która będzie użyta, wypromuje Antychrysta. Ale popatrzmy, co dalej będzie. W rozdziale 17 jest napisane tak. W 16 wersecie i dalej. A 10 rogów, które widziałeś i bestia, ci, uwaga, nienawidzieć będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, uwaga, Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł. I to jedno zamysł wykonali. I dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. Bóg nad wszystkim panuje. Jego słowo stanie się. Ale my mamy być z Bogiem. My nie mamy być po stronie wroga. My mamy być z Bogiem jako Kościół. Kościół musi zobaczyć, co się dzieje. Kościół musi wrócić na właściwą ścieżkę. Odłączyć się od tego, co nieczyste. Musi! I musi uprzedzić wszystkich, że błąd zrobili. Że zaczynają mieć kontakt z tym, z czym nie mają mieć kontaktu. Biblia jasno mówi, nie dotykaj tego, co nieczyste. Nie dotykaj tego, co nieczyste, a ja cię uznam. Będę twym Bogiem. Ale do tego miejsca niestety tak nie będzie. Do tego miejsca będziesz chodził bez ducha. Mimo, że kiedyś służyłeś Panu, ale dzisiaj jesteś jak Bileam, który Madianitom służy. I dlatego nie wiesz o tym nawet. Na skutek braku intymności z Bogiem. Na skutek braku intymności z Bogiem. Robisz dzieło diabła. I teraz zwróćcie uwagę, ci, co tam wejdą, będą zniszczeni. Ja wierzę, że wielu liderów, wielu przywódców Kościoła, nominalnych chrześcijan, odwróci się oczywiście od tego, bo zobaczą to. I o to się modlimy. I o to się modlimy. My chcemy Kościoła czystego, który ma swego Pana i ma księcia, który daje prawdziwy pokój. Nie jak świat, nie jak ludzie se ustalą. I robią pseudopokój i zrobią niedługo terror. Ten pokój będzie służył terrorowi. Zabijaniu świętych za niedługi czas. To, co dzisiaj wygląda, że to jest takie piękne i ładne, to, co było w Kazachstanie. Niestety. Niestety. To będzie użyte przez Antychrysta. To będzie użyte. A skoro tam się rzeczy tak ważne dzieją, niedługo, stamtąd, będzie jasne, kto jest fałszywym prorokiem, bestią z Apokalipsy. Będzie wiadomo. On wskaże na Antychrysta. Nadchodzi ten czas. Jesteśmy niedaleko tych wydarzeń. Dlatego kto słyszy, niech pokutuje. Kto słyszy, niech wraca do Boga. Póki jest czas. Ponieważ Bóg z wrogami będzie walczył. Dlatego nie dotykaj, co nieczyste, byś, jak mówi Pismo, nie zginął przez grzechy cudze. Bardzo ważne, bardzo ważne. Jedność, którą można uzyskać, jest napisane, czyli w Kościele, można uzyskać jedynie tym, co mówi Słowo Boże. Zobaczmy, Efezjan 4 rozdział, werset 11 i dalej. I On, mowa tu o Jezusie, ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Zwróćmy uwagę, w tym fragmencie, zanim pójdę dalej, Jezus daje służby w Kościele. Służby dla wielu, ja to nazywam. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, oni mają pod sobą ludzi wszystkich, albo służą ludziom i dużej ilości. To są pomazania od Boga. Oni sami by tego nie zrobili, ale one są dane nie po to, by świecić, że jestem apostołem, jestem prorokiem, bo tam ileś lat temu coś się wydarzyło. Ty masz nim dzisiaj być. I co robisz? A co Pismo Święte mówi, co masz robić? Skonfrontuj to. Po to ich powołał. Po co? Werset 12. Dla przysposobienia świętych. Czy to robisz? Czy uczysz ludzi dróg Boga? Jako liderze. Jesteś liderem. Co robisz? Jaki masz wpływ na ludzi? Bawisz się w politykę religijną? Co tworzysz? Nierządnicę? Babilon? Co tworzysz? Dla przysposobienia świętych. Do wykonywania posługi. To masz robić. Przysposobić świętych. Za to będziesz odpowiadał. Dokładnie za to. Czy to robiłeś? Do przysposobienia świętych, do wykonywania posługi celem budowania nierządnicy Babilon? Celem budowania ciała Jezusa Chrystusa. Po to dany został ci autorytet w postaci apostoła, proroka, ewangelisty, nauczyciela i tak dalej. Po to. Nie po to, żebyś politykował. Zobaczmy. Werset 13. I tu jest mowa o prawdziwej jedności. Aż, po co są te osoby dane? Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. I werset 13. Aż dojdziemy wszyscy razem. To jest jedność Boża. To jest oblubienica. Ona nie ma nic wspólnego z nierządnicą Babilon. Z ludzkimi wysiłkami tworzenia jakiegoś pokoju na świecie. Zobaczcie, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Jedność wiary na czym polega? Tu jest mowa o ciele Jezusa Chrystusa. Nie ma nic wspólnego z innymi religiami. Nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego. Słowo Boże tu mówi jasno. Aż dojdziemy razem i to wszyscy razem. Kto? Z ciała Jezusa Chrystusa. Nie ma mowy o innych religiach. Inni mają wejść do ciała Jezusa Chrystusa i stać się jedno. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności, będąc w ciele. W ciele, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Wiary w Chrystusa, nie innego Boga. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i uwaga, i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego. To jest problem. Do człowieka doskonałego. Do miary dojrzałości albo bycia dojrzałym, wypełnienia Chrystusem. To jest dojrzałość. Kiedy jesteś wypełniony tak Chrystusem, że nie masz żadnych innych myśli, jak tylko myśli wiary. Jeżeli masz 10 tak samo wypełnionych Chrystusem, to otrzymujesz jedność wiary. Jak masz 1000, to masz 1000 ludzi, którzy mają jedność wiary, bo mają to poznanie i do tego poznania miał służyć apostoł, prorok, ewangelista, pasterz, nauczyciel. Do tego byli oni powołani, nie do czego innego. Tu miała być jedność. W tym miejscu chodzi o jedność w Chrystusie, która jest przez poznanie, nie przez literę, nie przez układy z ludźmi, którzy mówią, że są, mają wpływ i teraz ty, żeby Żeby być kimś, nie mając relacji z Bogiem, zaczynasz coś robić, wydaje ci się, że to jest od Boga, a nie wiesz nawet, że jesteś prowadzony przez inne duchy i zaczynasz robić tak zwane spotkania pastoralne czy jakieś dziwne historie międzyreligijne, które tak naprawdę tworzą nierzenicę Babilon. One nie tworzą jedności w Chrystusie. Chodzi o to, żebyśmy mieli jedność w Chrystusie poprzez poznanie, poprzez stanie się człowiekiem dojrzałym albo wypełnionym Chrystusem. To jest ta doskonałość, kiedy już Słowo Boże już dla ciebie nie jest tylko jakimś tam słowem, to nie są jakieś fragmenty, to Słowo żyje. Ty znasz autora Pisma. Ty nie kłócisz się o fragmenty, bo ktoś z innego kościoła inaczej coś rozumie niż ty. Jesteś na pierwszym, że tak powiem, stopniu poznania Boga. Jeszcze się byś wykłócał o to czy tamto, bo uważasz, że tak jest, a nie inaczej. Kiedy dochodzisz do poznania i wypełnienia Chrystusem, masz jedność z tym bratem z innego kościoła, obojętnie z jakiego. Po prostu wszyscy mamy jedność, bo to poznanie pochodzi od Boga. To poznanie pochodzi od Boga. To nie jest poznanie ludzkie. To nie jest dziennikarstwo, jak ja to mówię, biblijne. Że se pododaję, podejmuję wersety, coś mi tam wyjdzie, z tego logarytm wezmę i wyjdę i powiem, wiem, to jest tak. Nie, to nie ma nic wspólnego. Musisz mieć objawienie. Musisz mieć objawienie. Ta wiara, o której tu jest mowa, w 13 wersecie, jest przez objawienie, kiedy masz właściwą pozycję z Bogiem, kiedy wołasz, chcesz Go znać, za wszelką cenę znać, aby mieć życie, chcesz Go mieć i wtedy rośniesz. On rzeczywiście buduje cię, rzeczywiście robi to, ponieważ twoje serce jest dla Niego. Nie śpisz, ale jesteś czujny. Jesteś człowiekiem chcącym być blisko Boga. Chcesz być z Bogiem. Pragniesz Go. I dlatego On tobie siebie daje. Do tego mają być użyci wszelcy liderzy Kościoła. Ku temu jasno Pismo mówi, żadnego ale tu nie ma. Tak jest napisane. Liderzy mają budować ciało Jezusa Chrystusa. I to przez objawienie, które sami otrzymują? Uczyć innych, by dochodzili do dojrzałości. Do czego? Do wykonania dzieła. Jakie jest dzieło do wykonania? By wszyscy ludzie uwierzyli w Chrystusa. Co robisz, liderze? Co robisz, biskupie? Co robisz, pastorze? Co robicie ze swoim powołaniem? W którą stronę zmierzacie? Co robisz, tak zwany nominalny chrześcijaninie, uważa, że ja nie jestem pastorem, ja nie jestem księdzem i tak dalej. Co robisz ze swoim życiem? W którą stronę swoje kroki kierujesz? Jest czas wyboru. Jest czas wyboru. Kościół jest dziś potrząsany. Dzisiaj się wyłania prawdziwa oblubienica. Uwaga, która będzie prześladowana przez nierządnicę Babilon, która będzie pijana krwią świętych. Niedługo to nastąpi. Dzisiaj decydujemy, komu chcemy służyć. I to nie będzie tak, że ja kiedyś przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Pytanie jest, jak kończysz swoje życie? Pismo Święte mówi od początku do końca, że tak jest. Ty musisz iść drogą Boga. Ty musisz żywot zakończyć właściwie. Przeczytajmy 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23. Sam Bóg pokoju, oby was uświęcił, aby nienaganny duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zostały ustrzeżone. Powtórzę, bez zarzutu zostały ustrzeżone na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez zarzutu zostały ustrzeżone. Czy strzeżesz, czy śpisz? Co robisz? Czas płynie. Słowo mówi jasno: Twoja dusza, duch i ciało mają być nienaganne. Czyli co? Twoje myśli mają być nienaganne. Tam nie ma być myśli chwastowych od diabła. Ty nie masz iść pod wpływem tych myśli, nie masz nic robić, a nie myśleć nawet w tych kategoriach. Ty masz znać wolę Boga. Mają być ustrzeżone. Kto ma strzec? Pan? Zrzucasz na Pana, że On ma coś zrobić w swoim życiu? Przecież Biblia mówi, że to my mamy być czujni. Przecież to Biblia mówi o nas, że nie mamy spać. Bóg chce, by nasza dusza, duch i ciało służyły Mu i były bez zarzutu, bez zarzutu. Nienaganne na dzień przyjścia Pańskiego. Ach, nic się nie stanie, jestem zbawiony. Ach, jest okej, okay. Wszystko jest w porządku. Ja wiem, że jestem zbawiony, ty tam przesadzasz. Ach, co ty mówisz? Ja wiem, co zrobiłem, oddałem Panu Bogu swoje życie. Oddałem, zrobiłem to. Ja się nie pytam, co zrobiłeś, ja pytam się, jak skończysz. Przecież Pismo nie mówi, że wiara bez uczynków jest martwa? Co robisz? Co robisz? Czy myślisz, że robiąc niewłaściwe rzeczy, Pan cię pochwali po drugiej stronie? Oby, oby Kościół oczyścił się. Oby Kościół zyskał ludzi odnowionych i tych, którzy dzisiaj błądzą, żeby się ponawracali i przyznali swe błędy, żeby wrócili do żywej relacji z Bogiem, żeby wrócili do żywej relacji z Bogiem, by pociągnęli Kościół, tych ludzi, których mają w swoich kongregacjach, do intymności z Bogiem i się wstawiali, bo tu chodzi o życie, o życie. Tu chodzi o wiele istnień ludzkich, które, gdy zaczną się plagi coraz silniejsze i mocniejsze, pochłoną wiele istnień. Kościół jest odpowiedzialny za to, co się dzieje, jeśli my będziemy się wstawiać i modlić z właściwej postawy serc. Podkreślam, z właściwej postawy serc się modlić. Bóg wysłucha. Bóg będzie natężenie sądów minimalizował, o ile to jest możliwe. My pewnych rzeczy nie możemy cofnąć, ale możemy mieć na nie wpływ modlitwą. I Bóg tego chce. Więc Kościół musi się oczyścić. Kościół musi stanąć do walki. Jeśli nas nie będzie, co będzie potem? Jeśli my chcemy zachować życie, to kimże my jesteśmy? Jeżeli my chcemy zachować życie, pokój i bezpieczeństwo, o co chodzi? Czyż Biblia nas jasno nie poucza, że będziemy prześladowani w tych czasach? Ja jeszcze przypomnę na zakończenie. W Ewangelii Mateusza jest mowa o 9 błogosławieństwach w 5 rozdziale. I zaczyna się bardzo łagodnie. Pierwsze błogosławieństwo mówi o tym, że błogosławieni są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jest to pierwsze z błogosławieństw. I to błogosławieństwo mówi wprost o stanie wewnętrznego człowieka, tego najbardziej wewnętrznego, tego centrum. Gdzie to centrum jest? Komu chce służyć? I tu jest powiedziane, że pierwszym błogosławieństwem, jakby startem każdego człowieka wierzącego jest głód. Wołanie duchowe. Ubogość. Ja chcę. Daj mi siebie. Daj sprawiedliwość. Daj mi poznać siebie. Daj mi Twoje drogi poznać, Panie. Ten wyraz pochodzi od wyrazu żebrak. To jest to człowiek, który woła, bo nic nie ma. On wie, że nic nie ma. Bóg ma wszystko. To jest ten stan ducha. Dlatego błogosławieństwo zaczyna się, lista błogosławieństw, tym właśnie pierwszym błogosławieństwem. I przechodzimy przez inne błogosławieństwa, aż dochodzimy do dwóch ostatnich. 8 i 9. Przeczytajmy. Werset 10. Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Halleluja. 11. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają albo lżą was i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwe wszystko złe na was. Cieszcie się i podskakujcie z radości, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Zaczyna się błogosławieństwa, zaczynają się od stanu serca właściwego, od którego Bóg może zacząć wprowadzać swoje słowo, a kończy się na dojrzałym byciu w Chrystusie. Kiedy będą prześladować? Czego szukasz, liderze, pastorze, biskupie? Czego szukasz? Jakiego pokoju? O co chodzi? Ty jesteś powołany do głoszenia słowa, do przysposabiania ludzi, którzy się nawrócili, którzy chcą służyć Panu. Oni nie chcą polityki religijnej. Oni chcą Boga. Ty masz im dać Boga. A jeżeli nie masz Go, ustąp. Idź jak Eliasz. Szukaj Pana. Choćby 40 dni. Idź w miejsce odległe i szukaj Pana. Bo Go potrzebujesz i to bardzo. Przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga. Prześladowanie musi być. Nie dlatego, że my go chcemy, tylko dlatego, że diabeł nas nienawidzi. Tyle. Nie musisz szukać prześladowania. Ono jest. Jeżeli dobrze służysz Bogu, jeżeli naprawdę służysz Bogu, będziesz prześladowany. I zwróćmy uwagę, to są ostatnie dwa błogosławieństwa. Na końcu zapięte obietnicą wielkiej nagrody. Jeżeli cię prześladują, znaczy, że idziesz dobrze. Ale jeżeli cię chwalą, oj, jest niedobrze. Co robisz, liderze Kościoła? Chwalą cię? Kto cię chwali? Z kim wchodzisz w przymierza? Kto ciebie chwali? Pan? Jeżeli Pan, to dobrze. To bardzo dobrze. To znaczy, że będziesz prześladowany. To znaczy, że będziesz miał wielką nagrodę. A może idziesz na kompromis? A może chcesz jedności, która nie jest od Boga? I uczestniczysz w dziele, który jest dziełem wroga i nic nie ma wspólnego z Bogiem. Kim jesteś? Dalej czytamy w 13 wersecie 5 rozdziału Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się lampy i stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czy nasze działanie jest jak sól ziemi? Czy może jesteśmy na podeptanie przez ludzi, bo nic Bogu nie służymy w tym, co robimy? Nie przygotowujemy ludzi, nie nawracamy ludzi, nie prowadzimy ludzi do Boga, nie przygotowujemy na wielkie żniwo, tylko zajmujemy się polityką. Co robimy? Jeśli się zajmujemy polityką, to tak jak przeczytałem z Apokalipsy, jesteśmy przeznaczeni na podeptanie przez ludzi. Ale jeśli służymy Bogu, mamy smak. Ziemia będzie trwać nieco dłużej, albo sądy będą lżejsze, które i tak przyjdą, bo musi się wszystko spełnić. Ja wierzę, że wielokrotnie Pan nie mówi wprost natężenie sądu. Czasami tak, czasami nie. Ponieważ To jest zależne właśnie od modlitw Kościoła. Dlatego nie ma tego w Piśmie jasno powiedziane. Jak gdyby są luki, jak gdyby, Panie, ale co się jeszcze wydarzy? No właśnie czekam na Twoje modlitwy. Tyle się wydarzy, ile pozwolisz Ty, Kościele. Dlatego my mamy się modlić, my mamy wołać do Pana. To jest czas oddzielenia się od tego, co nieczyste. Od złączenia się z Panem, połączenia się z braćmi i siostrami, tymi, którzy szczerym sercem wzywają imię Pana i czystymi rękoma. Z tymi się łączmy. Ale nie miejmy nic do czynienia z tymi, którzy mają brudne serca i niewłaściwą stronę ciągną ludzi. Co nam po tym, po tych relacjach? Co nam po tym? My chcemy Boga. My mamy zadanie. My nie mamy chcieć przyjmować chwały od ludzi albo od siebie nawzajem. Nie mamy. To jest droga śmierci. My chcemy od Boga chwałę. My chcemy wszystko robić, żeby Bogu się podobać, żeby On nas pochwalił, kiedy do Niego przyjdziemy i powie do nas: dobrze, sługo dobry, wierny. To jest dla nas pochwałą. To jest dla nas pochwałą. Nic innego. Żadne słowo człowieka, żadne poklepywanie po ramieniu, żadne lajki na YouTubach, czy pozytywne opinie. Słuchajcie, nie to ma nami kierować i naszymi decyzjami, ale wola Pańska. Choćbyś był sam, sam, służ Bogu. Gdziekolwiek jesteś. Choćbyś miał 1000 ludzi, a jesteś sam, ale ty wiesz, że jesteś z Bogiem, masz potwierdzenie w Duchu Świętym. Służ Bogu, bo Bóg jest z tobą. Pamiętajcie, że zawsze reszta będzie zbawiona według Pisma. I jest reszta Kościoła. Zgodnie z tym słowem. Będzie zbawiona. Będzie zbawiona. Są to ludzie, którzy naprawdę żyją dla Niego, nie żyją dla siebie. Oni mają tylko w sercu pełnienie woli Bożej i kochają Go z całych sił swoich, z całej duszy, ducha i ciała. Cała moc, jaką mają, wszystko, co posiadają, służy Panu. To jest oblubienica Pańska. To są ci, którzy się nie boją i będą działać. Poznają swego Boga. Mają obietnicę życia wiecznego. A więc ci, którzy skręcili, ci, którzy wzięli się za złe rzeczy, niech zmienią myślenie. Niech się nawrócą, póki czas. Niech szukają w Piśmie, bo czas jest krótki. Wiele będzie wydarzeń, jedno za drugim leciało teraz. Nawracajmy się, póki jest czas. Jeżeli ktoś słyszy to nauczanie, niech sprawdzi swoje serce, czy jest właściwe przed Bogiem. I niech przybliży się do Pana. Niech odda Mu się w pokorze, w uniżeniu i poprosi o prowadzenie, o objawienie Jego dróg i Jego samego na te czasy, żeby dał nam Kościół żywy, żeby dał nam ludzi, z którymi możemy wzrastać razem i służyć Panu. Szukajmy Pana. Nawracajmy się. Pan jest blisko. Amen.